Niezależnie od tego, kto rządziłby po wyborach parlamentarnych, to wiążące referendum rozstrzyga te kwestie i nie będzie mogło obowiązywać ten mechanizm.
Jest na pewno bardzo silnym elementem, którego nie można zlekceważyć, ale Platforma już w przeszłości lekceważyła bardzo wiele razy głos obywateli, mieliła podpisy, które obywatele składali z wnioskami o obywatelskie projekty ustaw. No, wielokrotnie takie rzeczy miały miejsce. W związku z tym oczywiście trudno będzie Platformie obejść takie referendum, ale nie jest to niemożliwe.
To ostatnia rzecz już, panie ministrze, jeszcze raz do KPO wróćmy, bo to w kontekście naszych relacji z Brukselą no chyba jedna z bardziej istotnych w ostatnich latach spraw. To jest porażka Prawa i Sprawiedliwości.
Jeżeli ta sprawa jest czyjąś porażką, to nie, jest porażką przede wszystkim opozycji, która nie zdała egzaminu z państwowości. Opozycja propaństwowa powinna działać w takim duchu, żeby chcieć dla Polski te środki pozyskać. Opozycja podjęła wiele działań, żeby te środki do Polski nie wpłynęły, bo uznała to za paliwo polityczne i to jest rzeczywiście porażka takiej propaństwowej postawy opozycji, której zabrakło.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw europejskich Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie ministrze, witam.
Dzień dobry.
Panie ministrze, zacytuję przewodniczącego Platformy Donalda Tuska z ostatniej niedzieli. Składam uroczyste przyrzeczenie, że dzień po wyborach pojadę i odblokuję pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i wszyscy to odczujemy. Nie ma szans, żeby przed wyborami te środki zostały odblokowane? Prawo i Sprawiedliwość nic na tym polu już nie zrobi?
Ta wypowiedź jest ważna. Dobrze, żeby ona wybrzmiała, bo ona potwierdza dwie kwestie. Po pierwsze, że Donald Tusk nie mówi prawdy, ponieważ nie ma nawet technicznie możliwości, żeby coś zrobić w jeden dzień czy w tydzień w tej sprawie. No, wiadomo chociażby, że tak powiem z trybu, że złożenie wniosku i jego rozpatrzenie zajmuje przez Komisję Europejską co najmniej 2 miesiące. W związku z tym nie można niczego zrobić ani w jeden dzień, ani w tydzień, ani w 2 tygodnie. Donald Tusk po prostu nie sądzę, żeby nie znał tych mechanizmów, w związku z tym świadomie wprowadza w błąd. Ale też
tylko, panie ministrze, jesteśmy teraz w trakcie kampanii wyborczej, procesy w trybie wyborczym. Donald Tusk kłamie, to pan powiedział?
W tej sprawie tak. Donald Tusk nie mówi prawdy. Nie ma takiej możliwości, żeby odblokować w jeden dzień Krajowy Plan Odbudowy. Natomiast druga rzecz jest jeszcze ważniejsza, jak sądzę. To znaczy Donald Tusk przyznaje tą wypowiedzią, że Platforma Obywatelska zablokowała de facto takim spinem manipulacyjnym, inicjowaniem rezolucji w Parlamencie Europejskim, wytworzeniem wrażenia, jakoby w Polsce działo się coś nadzwyczajnego, te środki dla Polski, wytwarzając no, takie wrażenie, że tutaj dzieje się jakieś wielkie naruszenie praworządności i że to jest mechanizm polityczny. No, krótko mówiąc, Donald Tusk przyznaje, że te środki są zablokowane z powodów politycznych. To jest ważna deklaracja, bo to, myślę, powinno wielu otworzyć oczy.
Panie ministrze, ale to może Donaldowi Tuskowi chodzi o to, że jeżeli on po wyborach już to będzie wiadome, kto będzie mógł stworzyć większość rządzącą, jeżeli okaże się, że to jego formacja z koalicjantami ewentualnie będzie miała ponad 231 głosów w Sejmie, to może wystarczą deklaracje po prostu w Brukseli, deklaracje przed szefostwem Komisji Europejskiej, że to, co Komisja Europejska kwestionuje od lat, te zmiany w polskim sądownictwie, że zostaną po prostu cofnięte i padnie polityczny sygnał. Odblokujemy KPO, bo nie będzie tego, jak uważa Komisja, degradowania wymiaru sprawiedliwości.
No to albo liczą się procedury, albo liczą się kryteria, albo poruszamy się w ramach praworządności w Komisji Europejskiej i w relacjach z Komisją Europejską, albo liczy się polityka. No w tej sprawie wiele rzeczywiście wskazuje na to, że liczy się polityka i to potwierdza swoją wypowiedzią Donald Tusk. Natomiast no, nie chce mi się wierzyć, żeby było aż tak, żeby procedury nie miały zupełnie żadnego znaczenia. Włącznie te procedury dotyczące składania wniosku, żeby można było na słowo honoru odblokowywać pieniądze. No jeżeli tak by miało być, nie. No tak nie jest. Donald Tusk wprowadza opinię publiczną w błąd.
Tylko to takie wszystko słowa, które brzmią podobnie, ale trochę co innego znaczą. Kłamie, wprowadza opinię publiczną w błąd. Jaka jest ta ostateczna wersja, panie ministrze?
No wprowadza opinię publiczną w błąd, mówiąc, że można w jeden dzień coś gdzieś odblokować w tej sprawie. Nie ma takiej możliwości, procedury, po prostu terminy chociażby same sprawiają, że jest to niemożliwe.
No to jest porażka Prawa i Sprawiedliwości, że środków z KPO ciągle nie ma w Polsce. Jesteśmy jedynym krajem, który nie otrzymuje środków z KPO?
Nie, nie jesteśmy jedynym krajem, to po pierwsze. Po drugie, projekty z KPO są realizowane. Jest kilka krajów, które tych środków cały czas nie otrzymują. Projekty z KPO są realizowane. w trybie zaliczkowym. Cały szereg, cała masa tych projektów jest w tej chwili realizowanych.
No tak, ale to z naszych środków. To panie ministrze, no, ale to są ciągle polskie środki. Jeżeli Unia Europejska nie odda nam tych środków, to będą po prostu krajowe pieniądze, które pewnie w ramach większego deficytu, tak, w końcu będą rolowane przez polski budżet dalej. No nie zostaną sfinansowane przez Brukselę ostatecznie, więc to chyba jest znacząca różnica.
Te środki do Polski dotrą, one są blokowane z powodów politycznych. Wypowiedź Donalda Tuska to potwierdza. Jestem spokojny, że kiedy Zjednoczona Prawica wygra wybory, ten lewar polityczny, który miałby mieć też wpływ, w mojej opinii jest stosowany, żeby mieć wpływ na wynik wyborów, nie będzie już istotny, te środki do Polski wpłyną.
Okej, czyli zdaniem pana ministra, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, to Komisja Europejska też nie będzie blokowała tych środków bez żadnej zmiany prawa w Polsce, nawet jeżeli Trybunał nie rozpatrzy.
Blokada polityczna straci sens, natomiast ja oczywiście mam nadzieję, że Trybunał niebawem też sprawę dotyczącą ustawy o Sądzie Najwyższym rozpatrzy.
To teraz zacytuję premiera sprzed 2 lat, to są słowa Mateusza Morawieckiego. Nie wolno nam zmarnować takiej szansy, nie wolno nam zmarnować drugiego planu Marszala, nie wolno igrać taką szansą, bo ona rzeczywiście jest bezprecedensowa. To premier, jak wspomniałem o tych 24 miliardach euro w ramach grantów i ponad 11 miliardach z części pożyczkowej. Prawo i Sprawiedliwość zmarnowało póki co te szanse, panie ministrze.
Bo były słowa skierowane do opozycji przede wszystkim, panie redaktorze.
Ale ostatecznie to jednak wy rządzicie, a tych pieniędzy nie ma. To nie jest opozycja winna, panie ministrze.
No jest. Właśnie. Problem polega na tym, że tu jest winna opozycja, ponieważ 15 rezolucji Parlamentu Europejskiego wytworzyło wrażenie, jakoby w Polsce był jakiś systemowy problem z naruszaniem praworządności. Wielu polityków europejskich temu świadomie bądź nieświadomie uległo.
A wy nie potrafiliście przekonać, że nic się dzieje?
Ta sprawa na forum europejskim bardzo się skomplikowała i te środki nie wpływają przez tą działalność opozycji także na forach instytucji
europejskich. No panie ministrze, ale to was nikt nie słucha?
Nie, oczywiście, że tłumaczymy i dlatego został zawarty z Komisją Europejską w tej sprawie odpowiedni kompromis, którego efektem jest ustawa, która będzie oceniana przez Trybunał Konstytucyjny.
Panie ministrze, to teraz inna sprawa jeszcze do KPO. W internetowej dogrywce naszego programu może wrócimy. Informacja podana wczoraj przez RMF. Polska nie wdrożyła unijnej dyrektywy w sprawie wody pitnej, która zawiera m.in. normy bezpieczeństwa dotyczące bakterii Legionella. W związku z tym już w marcu Bruksela wszczęła wobec nas postępowanie przeciwnaruszeniowe. To są informacje od rzecznika Komisji Europejskiej. Jak rozumiem, prawdziwe informacje?
To są informacje prawdziwe, natomiast warto wyjaśnić, że niewdrożenie tego bardzo szerokiego aktu prawnego nie ma żadnego przełożenia na obowiązujące przepisy od 2017 roku, rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia, które wskazuje kryteria badania próbek pod kątem obecności tejże bakterii. W związku z tym dzisiaj już obowiązują przepisy, które pozwalają na odpowiednie badanie próbek. Większość krajów Unii Europejskiej ze względu na charakterystykę, bardzo szeroką materię tego aktu prawnego go nie wdrożyło. 20 krajów w sumie w tej chwili jeszcze tego aktu prawnego nie wdrożyło, bo prowadzi analizy. W gronie tych krajów jest Polska, natomiast to nie ma wpływu w tej chwili na w żaden sposób na badanie wody pod kątem obecności bakterii Legionella i też na w tej chwili te elementy, które zdarzają się w kilku krajach, bo są sygnały także z Niemiec, z innych krajów, że wyższa temperatura spowodowała namnażanie tej bakterii, taka jest jej charakterystyka. Ramy prawne tu akurat nie mają, te ramy prawne nie mają znaczenia.
Tylko jak czytam o tej dyrektywie, to ma wprowadzać wyższe parametry jakości wody pitnej i oceny ryzyka od ujęcia, po punkt, którym woda jest dostarczona konsumentom. No może jednak, panie ministrze, to są jakieś narzędzia, które pozwalają bardziej konsumentów chronić?
Nie, powtarzam, rozmawiałem z ekspertami przed programem, którzy na tej sprawie się znają. To są eksperci z Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Infrastruktury, które odpowiadają, te dwa ministerstwa za tą sprawę. Mówią jasno, dzisiaj obowiązujące przepisy dają możliwość nam w pełni badania tych próbek i to nie ma przełożenia to, że w tej chwili jeszcze prowadzimy prace, bo te prace ustawowe są prowadzone. Ten projekt ustawy jest już po Komitecie Spraw Europejskich. Nie ma to przełożenia na bezpieczeństwo konsumentów.
To co w takim razie ta unijna dyrektywa daje tak naprawdę?
No ta unijna dyrektywa mówi o szeregu parametrów dotyczących badania jakości wody, natomiast to nie jest tak, że jeżeli wprowadzimy nowe prawo, to nagle bakteria Legionella przestanie być obecna.
Ale wtedy takie zagrożenia może wcześniej udawałoby się wykrywać, a tutaj mówimy już o wszczęciu w marcu postępowania przeciwnaruszeniowego, więc chodzi o to, że gdyby to prawo obowiązywało, to może wcześniej można by było wykryć problem z tą wodą w Rzeszowie. To na tym polega sprawa.
Ściśle. W marcu uruchomiono pierwszy etap. To jest wstępny etap postępowania naruszeniowego. Uruchomiono ten etap postępowania wobec 20 krajów. Komisja Europejska ma świadomość kompleksowości tego aktu prawnego, ma świadomość, że szereg krajów w tej chwili nie było w stanie jeszcze wdrożyć tego aktu prawnego i spokojnie prowadzi pracę. Także Komisja Europejska nie pogania tych krajów do tego, żeby go wdrożyły, natomiast kraje systemowo w tej chwili prowadzą pracę nad wdrożeniem tego aktu prawnego. Nie ma to przełożenia na kwestię obecności bakterii Legionella, czy w Polsce, czy w innych krajach, gdzieś w wodociągach, czy w obiegu wody.
Panie ministrze, to teraz czysta polityka na koniec. Jutro Prawo i Sprawiedliwość przedstawi swoje listy, albo przynajmniej liderów tych list. Mówię o listach wyborczych przed parlamentarnymi.
Na pewno to będą najbliższe dni, a może nawet godziny, ale czy to będzie jutro?
Jeżeli chce startować w wyborach Prawo i Sprawiedliwość, to musi w najbliższych dniach, to prawda, bo inaczej to już...
Czy to będzie jutro, panie redaktorze, to jest decyzja władz partii Komitetu Politycznego. Ja nie jestem członkiem Komitetu Politycznego, to jest wąskie gremium kierownictwa partii.
30-kilkuosobowe chyba, tak?
No, czyli dość wąskie. No i to gremium zatwierdza listy i też podejmuje decyzję co do momentu ogłoszenia tych list.
A sam fakt możliwego bardzo, bo potwierdzonego częściowo przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego przesunięcia go z Warszawy do okręgu świętokrzyskiego pokazuje, że dużo będzie takich ruchów, że możliwie maksymalizujecie ten wynik, patrząc na to właśnie, w których okręgach można jeden, dwa mandaty więcej jeszcze zdobyć, czy to będą takie listy inne od poprzednich, w których wiele będzie takich zaskoczeń, bo prezes w końcu pierwszy raz od 30 lat poza Warszawą.
To, że chcemy maksymalizować wynik kampanią wyborczą, ale także układem list, bo on może mieć wpływ na wynik, jeżeli te listy są dobrze skonstruowane, jeżeli tam są nie tylko mocni posłowie, ministrowie, ale także osoby spoza polityki, a z drugiej strony samorządowcy, bo tak na pewno będzie konstrukcja tych list wyglądać, to jest dość naturalne. Natomiast jak będzie wyglądał skład tych list, to, ponieważ nie jestem członkiem gremium, który ten skład ustala, no to nie namówimy pan na spekulacje, bo nie jestem dobrym partnerem do dyskusji w tej sprawie, a nawet gdybym
wiedział,
to niechętnie bym się tym z panem redaktorem na tym etapie dzielił. Także informacjami co do mojego miejsca na liście. Też ja tradycyjnie jestem poznaniakiem, startuję z Poznania, więc nie jest to tajemnica.
Ale to tylko nie będę pytał, z którego miejsca pan minister będzie startował, ale czy pan minister wie już, z którego miejsca będzie startował?
Nie będę się tymi informacjami, panie redaktorze, z panem z całą sympatią wielką dla pana.
Czy pan wie, panie ministrze?
Ale na tym etapie to nie mogę wiedzieć, skoro nie ma decyzji w tej sprawie, prawda?
No właśnie, czyli pan minister jeszcze nie wie. Kończymy na tym radiową część. Sedna sprawy, za chwilkę internetowa dogrywka, na którą bardzo serdecznie państwa zapraszam. Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw europejskich, jest dzisiaj naszym gościem.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk dzisiaj jest gościem Sedna Sprawy. Panie ministrze, o Krajowym Planie Odbudowy trochę już rozmawialiśmy, a zapytam teraz, kiedy my tak naprawdę będziemy spłacać te pieniądze, których nie dostajemy cały czas. No bo te 24,11, ponad 35 miliardów złotych będziemy musieli przecież oddać, nawet jak ich nie weźmiemy, tak?
No tak, ale tutaj na szczęście odroczenie...
Nieco absurdalna sytuacja.
Odroczenie w spłacie części kapitałowej jest sporej i to rozpocznie się ta spłata od roku 2028, więc jest jeszcze sporo czasu, zanim zaczniemy spłacać część kapitałową. Część odsetkowa jest spłacana z budżetu głównego Unii Europejskiej.
Czyli już teraz spłacamy KPO.
No, wszyscy spłacają.
No tak, z naszych unijnych składek po prostu. No rozumiem, trudno by było tam dokładnie wyliczyć ile, ale spłacamy KPO po prostu.
Natomiast część odsetkowa jest na tyle niewielka, na tyle atrakcyjna i rozłożona na wszystkie kraje członkowskie, że ona de facto nie jest niezauważalna w kontekście...
No ale kilka miliardów euro tak czy siak musi być, prawda?
W kontekście całego budżetu unijnego. No ja przypominam, że nasz bilans w Unii Europejskiej jest taki, że my w 2022 roku 7,5 miliarda euro mniej więcej wpłaciliśmy do budżetu unijnego, a około 18 miliardów euro zyskaliśmy z budżetu unijnego, więc to jest bilans jednoznacznie pozytywny w warstwie finansowej dla naszego kraju.
Ale to już pewnie ostatnia taka... duża perspektywa finansowa Unii Europejskiej, w której jesteśmy na plusie, panie ministrze, tak?
No, bogacimy się, a siłą rzeczy, skoro nasz poziom życia wzrasta wobec średniej unijnej, to ten zysk będzie coraz mniejszy. Warstwie finansowej na pewno jeszcze w następnej perspektywie będziemy zyskiwać finansowo na obecności Unii Europejskiej, tylko proszę też pamiętać, że zysk naszej obecności w Unii Europejskiej w warstwie funduszu, to co dostajemy, to jest jakiś bardzo skromny udział.
No, w perspektywie rozumiem, że kwestia wspólnego rynku i tak dalej, no to
wie pan, to jest bardzo ważne, bo wiele osób kojarzy korzyści głównie z funduszami europejskimi. W warstwie wszystkich korzyści przez 19 lat naszej obecności w Unii Europejskiej, fundusze europejskie to kilka procent. Ponad 90% tych korzyści, to jest z analizy makrofinansowej to wynika, to jest właśnie zniesienie ceł, barier handlowych i tak dalej. Na tym zyskaliśmy zdecydowanie więcej niż w funduszach europejskich.
Panie ministrze, ale to abstrahując od tej globalnej oceny naszej obecności w Unii Europejskiej, to kiedy będziemy gdzieś na zero, jeżeli chodzi o wpłacane i otrzymywane środki. Który to rok?
Dzisiaj nikt się nie podejmie takiej oceny. Myślę,
nie, no ale to jakiś tam 2028 gdzieś, tak?
No to nie, myślę, że to jest jednak jeszcze dalej. Tak. Myślę, że to jest kwestia nawet nie kolejnej perspektywy, ale być może jeszcze kolejnej perspektywy finansowej.
Okej, a perspektywy, przypomnijmy, są siedmioletnie unijne, więc to jeszcze parę lat minie. Panie ministrze, mechanizm relokacji uchodźców w Unii Europejskiej trwają od dawna prace nad tym mechanizmem. Wy chcecie pytać w referendum 15 października w dniu wyborów też o ten mechanizm. No tymczasem do końca nie wiadomo ani jaki on będzie miał kształt, ani wiadomo, czy w ogóle będzie obowiązywał. No tak, ale ciągle trwają te prace, panie ministrze. Jest jakaś już perspektywa ich zakończenia?
Wiadomo, co leży na stole i to jest niesłychanie groźne, ponieważ propozycja mówi jasno, relokuj albo płać. Jeżeli nie chcesz relokować liczby uchodźców, którą wyznaczy Komisja Europejska, zaprobuje ją Rada Unii Europejskiej, to będziesz musiał zapłacić. Ile?
Ale prawda jest taka, że moglibyśmy wnioskować o to, żeby inni nam zapłacili. O to też moglibyśmy wnioskować.
Możemy oczywiście o różne rzeczy na podstawie tych propozycji wnioskować, tylko to Komisja Europejska zdecyduje, czy uzna ten nasz wniosek, czy nie.
Tylko, że mamy uchodźców, więc teoretycznie to absolutnie pod to jest właśnie skrojone.
Teoretycznie,
to
ale prawo. Jaka jest gwarancja, panie redaktorze? Jaka jest gwarancja, że Komisja Europejska, z którą nasze relacje, jak pan wie, no są na wielu polach bardzo skomplikowane, a nasze zaufanie do decyzji Komisji Europejskiej w tych relacjach ograniczone,
ale jakieś minimum wiary i dobrej woli, panie ministrze, to chyba trzeba zakładać. To tylko i wyłącznie złego pan się spodziewa po Komisji Europejskiej?
Nie, w związku z tymi propozycjami. Jeżeli ktoś próbuje nam coś narzucić, albo kwoty finansowe, albo kwoty uchodźców i mówi, no może jak zwrócicie się z wnioskiem, to was z tego zwolnimy, to ja przepraszam, ale nie mam tutaj zaufania i uważam, że tym propozycjom się trzeba sprzeciwiać i stąd referendum, bo ta dyskusja się toczy. Widać, że państwa mają wątpliwości. W lipcu miała być decyzja co do kolejnego kroku w tej sprawie, została przesunięta na wrzesień. Jest w tej sprawie do części rozwiązań mniejszość blokująca. Referendum może być silnym argumentem, żeby powiedzieć, nasi obywatele się na to nie zgadzają.
Odwołanie się do głosu narodu
to bardzo silny instrument demokracji.
A jeżeli nie będzie wiążące, panie ministrze?
Oczywiście to już wtedy ten głos jest nieco słabszy, dlatego tak ważne jest, żeby uzyskać odpowiednią frekwencję w referendum. To nie jest tak, że tego głosu w ogóle nie ma, jeżeli nie jest wiążące, natomiast jego wymiar jest dużo słabszy.
No, a to w takim razie załóżmy, że byłoby referendum wiążące, odpowiedź nie na pytanie o mechanizm relokacji uchodźców. I co wtedy dzieje się na poziomie unijnym? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o Polskę i te przepisy? Czy to jest kwestia tylko silnego argumentu w rozmowach z Komisją Europejską wtedy?
No, bardzo silnego argumentu. Argumentu, którego żadne państwo prawdopodobnie...
No tak, ale wtedy to referendum jest wiążące, więc czym wtedy nie możemy przyjąć tego mechanizmu, niezależnie od tego, kto by objął władzę po wyborach?
Zgodnie z polską konstytucją tego mechanizmu na podstawie wyniku wiążącego referendum w mojej opinii przyjąć nie możemy. Nie możemy go wdrożyć, nawet gdyby został przyjęty, bo ja przypomnę, że próby wdrożenia tego mechanizmu są podejmowane w naszej opinii z naruszeniem prawa i konkluzji europejskiej z połowy 2018 roku.
No tak, panie ministrze, a jeżeli nie do końca znany jest ten mechanizm przecież? Referendum odbywa się na podstawie przepisów, które w referendum Polacy są pytani o przepisy, które ciągle są procedowane. To czy argumentem nie będzie to, że Polacy nie znali dokładnie kształtu przecież tych zapisów? I wtedy, jeżeli on będzie minimalnie nawet inny, no to już referendum nie jest wiążące, bo to są inne przepisy.
Nie zgadzam się. Charakterystyka referendum polega na tym, że nie głosują obywatele nad konkretnym co do przecinka aktem prawnym, tylko głosują nad pewnym kierunkowym założeniem.
Unijny mechanizm relokacji uchodźców wystarczy. Tak?
Wskazanie w ten sposób kierunkowego założenia sprawia, że jest to bardziej czytelne dla obywateli, no bo tak to można by zmienić rzeczywiście jedno zdanie w akcie prawnym i powiedzieć, że to już referendum nie obowiązuje. Nie, tu kierunkowo pytanie jest czytelne, klarowne, jasne. Obowiązkowy mechanizm relokacji uchodźców tak czy nie? Platforma w przeszłości mówiła tak i poparła taki mechanizm. My mówimy nie i takiego mechanizmu nie wdrożymy i nie poprzemy, a obywatele powinni się wypowiedzieć w referendum.
I niezależnie od tego, kto wygra po wyborach, jeżeli referendum będzie wiążące, ten mechanizm w przypadku Polski nie będzie wprowadzony, tak?
Tak, deklarujemy, że tego mechanizmu nie wprowadzimy.
No tak, ale pytam, czy niezależnie od tego, kto rządziłby po wyborach parlamentarnych, to wiążące referendum rozstrzyga te kwestie i nie będzie mogło obowiązywać ten mechanizm?
Jest na pewno bardzo silnym elementem, którego nie można zlekceważyć, ale Platforma już w przeszłości lekceważyła bardzo wiele razy głos obywateli, mieliła podpisy, które obywatele składali z wnioskami o obywatelskie projekty ustaw. No, wielokrotnie takie rzeczy miały miejsce. W związku z tym oczywiście trudno będzie Platformie obejść takie referendum, ale nie jest to niemożliwe.
To ostatnia rzecz już, panie ministrze, jeszcze raz do KPO wróćmy, bo to w kontekście naszych relacji z Brukselą, no chyba jedna z bardziej istotnych w ostatnich latach spraw. To jest porażka Prawa i Sprawiedliwości. W tym kontekście jednak należy to odbierać. Jak spotykać pan na przykład z wyborcami, to mówi pan, no nie udało nam się, zawiedliśmy?
Nie, wyborcy, nie spotkałem żadnego wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, dla którego po pierwsze ta sprawa by była sprawą kluczową. To od tego zacznijmy. Oni się koncentrują zupełnie na innych sprawach dotyczących bezpieczeństwa, dotyczących kwestii przeróżnych, ale jeszcze raz powtarzam. Premier odnosił się do działań opozycji. Jeżeli ta sprawa jest czyjąś porażką, to jest porażką przede wszystkim opozycji, która nie zdała egzaminu z państwowości. Opozycja propaństwowa powinna działać w takim duchu, żeby chcieć dla Polski te środki pozyskać. Opozycja podjęła wiele działań, żeby te środki do Polski nie wpłynęły, bo uznała to za paliwo polityczne i to jest rzeczywiście porażka takiej propaństwowej postawy opozycji, której zabrakło.
A mówił to Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw europejskich, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję panu ministrowi za rozmowę. Państwu bardzo dziękuję za to spotkanie, za uwagę i życzę dobrego dnia.
Radio Plus. Sedno sprawy.